Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Poświąteczne miejskie sprawy, Bogdan Sadowski. Dzień dobry, witam Państwa, witam także naszych gości. Szefowa klubu Ludzie dla Miasta Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Dzień dobry, witam.
Radny Tomasz Rafalski, klub Prawo i Sprawiedliwość. Witam Przemysław Państwa. Granat, klub Gorzów Plus.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I zapytam na początek Państwa o zdanie, czy miasto powinno dołożyć się do budowy lotniczego pogotowia ratunkowego, bo w ostatnim przetargu, przypomnę, najtańsza oferta opiewała na 9 milionów złotych, a to około 4 miliony złotych więcej niż zakładano. Na bazę po połowie składają się miasta i Urząd Marszałkowski. Urząd dołożył ostatnio brakujące ponad 2 miliony złotych, ale co zrobi gorzowski magistrat? Albo co powinien zrobić? Prezydent Wójcicki podkreśla, że inwestycja jest dla miasta kluczowa, ale takich pieniędzy na razie w budżecie nie ma. Zatem jaki powinien być ruch miasta? Zaczyna pani Marta Bejnar-Bejnarowicz.
No, jak już zaczęliśmy, to trzeba skończyć. Tutaj nie ma co dyskutować za bardzo, bo to jest kwestia ratowania życia, więc jakby wszystkie sprawy polityczne muszą pójść na bok i te pieniądze trzeba znaleźć. Niemniej no, rzeczywiście no, nie jest to na inwestowanie najszczęśliwszy moment, bo ceny są takie, jakie są. Sami widzimy, jak w inwestycjach miejskich też się to odbywa. Są wyższe dużo oferty niż zakładane wcześniej pieniądze, więc myślę, że nie bardzo będziemy mieli możliwość, ale no, jeżeli jest też wola ze strony marszałka, może tutaj lub jeszcze, nie wiem też jakie są możliwości pozyskania środków zewnętrznych, być może coś by się udało. No ale to jest to dla Gorzowa niezbędna inwestycja, więc myślę, że zbędnej dyskusji tutaj nie będzie.
No, wszystko chciałoby się dołożyć, jak pani wie, na drogi też brakuje.
No wiem, że brakuje, no i to zawsze jest kwestia ustalenia priorytetów, tak, na co będziemy wydawać te pieniądze, na co nie będziemy wydawać, w związku z tym, że na inwestycje potrzebujemy dużo pieniędzy, więc może trzeba by było zrezygnować z innych rozrywek.
Tomasz Rafalski, klub Prawo i Sprawiedliwość.
No, zazwyczaj występuje taki problem w takim przypadku, że oczywiście jak można powiedzieć nie na taką inwestycję. Oczywiście, że chciałoby się mieć te pieniądze, chciałoby się je znaleźć.
Przypuszczam, to bardziej, że jest rozpoczęta inwestycja.
No, oczywiście, że w trakcie jakby zmieniły się te warunki i no, trzeba jednak przypomnieć, że szpital wojewódzki służy nie tylko jakby mieszkańcom Gorzowa, jest pod kuratelą jakby pani marszałek i tak naprawdę te pieniądze w większości powinny pochodzić z... powinny być to pieniądze marszałkowskie, ale jeżeli jest taka sytuacja, no, to jest, chodzi dokładnie o ratowanie życia, o zdrowie mieszkańców oraz ich okolic, całej tej północnej części województwa, więc no, współczuję może prezydentowi w takim przypadku, bo będzie musiał po prostu znaleźć te pieniądze. Tak?
Przemysław Granat, Gorzów Plus.
No, nie pozostaje nic innego, jak zgodzić się z przedmówcami. Oddział ratunkowy specjalistyczny jest jednym z oddziałów najczęściej wykorzystywanych w Polsce, z informacji, które zostały nam ostatnio na sesji przekazane. Śmigłowiec gorzowski lata najczęściej w całej Polsce, także jest on, z tego co widać, jest on potrzebny, jest on niezbędny. No, sytuacja finansowa, która nas została, no, jest ciężką sytuacją. Sami mamy na dzień dzisiejszy ponad 50 inwestycji rozpoczętych w mieście, a tu musimy wygospodarować jeszcze kolejne miliony. No, ciężkie zadanie przed prezydentem i przed panią skarbnik, ale osobiście liczę, że uda się te pieniądze znaleźć i będziemy partycypować w tej szczytnej inwestycji.
Znaleźć to znaczy przesunąć z innych inwestycji.
Przesunąć, dokładnie.
Tomasz, no, ja się też jeszcze zastanawiam, co jeszcze można zrobić. Może po co są urzędnicy, specjaliści od tego, żeby spróbować szukać dotacji w innym miejscu. Nie wiem, czy wszystkie jakby drogi zostały wyczerpane. Ja liczę na to, że tam pracują nad tym tęgie głowy, żeby te pieniądze jeszcze pozyskać z zewnętrznych środków.
O, w ustach pana Rafalskiego zabrzmiało to jak obietnica.
Ja nic nie mogę obiecać, jestem szeregowym radnym w Gorzowie, więc ale może się uda, kto wie.
Kto wie. Zmieniamy temat. Rok wyborczy trwa. Wyborczy dla samorządów. Już wiadomo, jak będą wyglądały organizacyjnie jesienne wybory samorządowe w Gorzowie, okręgi, obwody wyborcze zostają bez zmian. To Państwa zdaniem dobrze, bo sporo mówiło się, że okręgi powinny być inne, obwody wyborcze także, a będzie jak dotychczas. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Czas przedwyborczy nie jest dobrym czasem na wprowadzanie takich zmian i nawet jeżeli one powinny być wykonane, to nie w roku wyborczym. Na pewno wymagane by były tutaj szerokie konsultacje, dlatego że my od mieszkańców możemy się dowiedzieć, gdzie są jakieś niedogodne dla nich warunki, aby wzięli udział w głosowaniu, bo to czasami tak bywa, że jeden blok jest, należy do jednego lokalu wyborczego, czyli tam jedna klatka w bloku do jednego lokalu, druga do drugiego. Takie rzeczy też nam były zgłaszane, więc myślę, że organizacyjnie można by było to w jakiś sposób poprawić, ale naprawdę nie w roku wyborczym, bo to zawsze jest obarczone ryzykiem posądzenia o nadużycie, tak powiem, dookoła, ale nie posądzam tu nikogo o złe intencje, natomiast no nie w roku wyborczym. I myślę, że dobrze u nas się stało, że to zostało, bo te zmiany, które wprowadziliśmy, to była kosmetyka związana ze zmianą nazw ulic i nowymi budynkami, które powstały w międzyczasie. Także to u nas akurat dobrze się odbyło.
Ja bym jeszcze dodał, że czasami jedna dzielnica jest podzielona na dwa okręgi wyborcze.
No tak jak jest w okręgu piątym, gdzie jest to niby Zawarcie, ale też Janice i jest kawałek... No, dziwne to jest i naprawdę trudno jest wybrać przedstawicieli dla danego okręgu, więc może na przyszłość pomyśleć o tym, żeby było więcej, o jeden i w jakiś sposób inaczej to podzielić.
No to skoro nie w roku wyborczym, a była dyskusja jakiś czas temu na ten temat, niejednokrotnie wywoływana zresztą, a teraz mówimy, że no, robimy po staremu, głosujemy po staremu.
No tak, ale tu jest wywołany temat ustawą, bo ustawowe warunki się zmieniły i w wielu gminach to jest po prostu wymagane dostosowanie do zapisów nowej ustawy, także to stąd wyniknęło. Gdyby ta ustawa się pojawiła 2 lata temu, to byśmy rozmawiali o tym 2 lata temu. Tak jak mówię, ja nie posądzam nikogo o złe intencje, ale to jest ryzykowne przed samymi wyborami wprowadzać zmiany.
Tomasz Rafalski.
Dla mieszkańców dobrze się stało, że nie ma tych zmian w tej chwili, chociaż nie uważam, że tych zmian nie należałoby dokonać. Być może je trzeba dokonać na świeżo po wyborach, wtedy kiedy już wiemy, co, gdzie poszło nie tak, gdzie można coś poprawić. I dobrze, że w tej chwili zostanie tak, jak jest, będzie to bardziej transparentne dla mieszkańców, bardziej wiarygodne dla wyborców partii. To chyba wszystko.
Przemysław Granat.
A robienie zmian w okręgach wyborczych kilka miesięcy przed wyborami też uważam za pomysł nietrafiony. Jednakże w przypadku naszego miasta myślę, że warto byłoby do tego przysiąść być może po następnych wyborach, bo sam podział jest nie do końca trafiony. Sami mieszkańcy często mają problemy z odróżnieniem tego, gdzie się kończy Górczyn, gdzie zaczyna Manhattan.
Dolinki jeszcze w międzyczasie się gdzieś.
Także te podziały są dosyć, moim zdaniem, nietrafione, aczkolwiek robienie tego na 4 miesiące przed wyborami, czy tam 5 miesięcy przed wyborami, uważam za okres zbyt krótki. Przysiądźmy do tego na spokojnie. Jeżeli będzie taka ustawowa możliwość po wyborach i zróbmy to jeszcze raz.
To są miejskie sprawy w Radiu Gorzów. Jeszcze jeden temat przed przerwą. Wspólnotę 4 kamienic z centrum naszego miasta otrzymają dofinansowanie z miasta na remont elewacji. Pieniądze pochodzą z dotacji konserwatorskich, a dofinansowanie wyniesie 50% kosztów. No i tak, z jednej strony to dobrze, że tak się stanie, no ale z drugiej już wiem, że to przyczyna zazdrości i podejrzeń mieszkańców innych kamienic. A to dlaczego? Tamte kamienice, a nie nasze? Już takie pytania się pojawiają. Czy według państwa nie powinno się tutaj w mieście u nas, gdzie jest tak dużo starej substancji mieszkaniowej, wytworzyć złotego środka rozdziału, podziału w zasadzie pieniędzy wspomagających remonty starej substancji mieszkaniowej? Taki złoty środek, czy to możliwe, żebyśmy sobie łącznie z budżetem wykroili? Pani Marta Bejnar-Beniarowicz, Ludzie dla Miasta.
Dzisiaj jestem z automatu pierwszym odpowiadaczem. No, taka sytuacja jest, kiedy jest za mało pieniędzy. No i tu jakby nie ma innego powodu. Sądzę, że nie ma jakiegoś klucza innego w rozdziale tych środków, jak tylko konieczność konieczność wykonania danego remontu, bo jeżeli są to kamienice typowane przez ZGM, a z tego co wiem, z tego klucza się to odbyło, no to myślę, że oni jako zarządcy tych kamienic wiedzą dokładnie, które z tych budynków wymagają rzeczywiście najszybszych napraw, a tam w tej okolicy, jak pamiętamy, niedawno spadł balkon i to jest właśnie ta ulica i wydaje mi się, że z racji tego, że jest to blisko Kłodawki, są tam inne też problemy i gruntowe i tak dalej, także tam te zniszczenia są trochę większe niż gdzie indziej. Niemniej są też kamienice, które są bardziej zniszczone, no ale to tylko jakby tutaj jest apel do prezydenta, żeby ustalić większą tą dotację konserwatorską, bo no, to jest praktycznie wszystko, co już nam zostało. No tych perełek takich, o których rozmawialiśmy wcześniej na poprzednich sesjach, czy Villa Pauksza, czy Villa Janego, jest już niewiele, ale, a to jest taka substancja, która jest w większości w rękach prywatnych, bo tam są wspólnoty. I koszty renowacji, elewacji takich kamienic zabytkowych, czy wpisanych do obszaru Nowego Miasta są rzeczywiście bardzo wysokie, bo wymagają szczególnych nakładów i no, tak na moje oko wspólnoty nie są w stanie same udźwignąć takiego ciężaru, więc no, sukcesywnie, na pewno byłoby lepiej, gdyby był pewien plan. Czyli pewna inwentaryzacja stanu technicznego i ustalenie priorytetów, czyli takich, które kamienice wymagają najszybszych napraw. I wtedy nie byłoby problemu, jakbyśmy szli z listy i wiadomo było. No ale to z roku na rok też się zmienia.
Kiedyś dawno temu, pamiętam, o wiele lat temu, mówiło się o stworzeniu takiego planu kompleksowego, potem o remoncie tej starej substancji mieszkaniowej. A skończyło się, jak pamiętam, na, jak to ładnie nazywano, na liftingu elewacji kamienic. Wzdłuż chociażby ulicy Chrobrego czy Mieszka Pierwszego.
No tak, ale to do tego się sprowadzi tak naprawdę, no bo tutaj też nie będzie większych remontów, tak? No bo remont, tak jak był projektowany remont nagrobli dwóch kamienic, takich od początku do końca z przeniesieniem mieszkańców, z remontem stropów i tak dalej, to były naprawdę miliony, więc myślę, że jak na te priorytety, które przyświecają obecnej władzy, to nie ma szans.
Tomasz Rafalski.
Jednym z kryteriów wydaje mi się, że gratyfikowana jest też aktywność tych wspólnot mieszkaniowych, czyli jeżeli jakieś tam wspólnoty...
I udział środków, bo tam 50% tak, dokładnie, środków jest wspólnot.
50% jest wspólnoty, do 50% ma miasto jakoś zagwarantować, więc to nie jest też tak, że miasto remontuje jednym, a innym nie. To dużo też zależy od samych mieszkańców i na pewno nie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe mogłyby sobie pozwolić nawet na te 50%, czy ponad 50%. Więc myślę, że selekcja została przeprowadzona rzetelnie. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że tutaj mogło być inaczej i że na pierwszy tak jakby strzał nie poszły kamienice, które wymagały chociażby ze względów bezpieczeństwa sypiący się tynk i też w zasadzie umiejscowienie, bo to jest nasze tutaj centrum miasta niedaleko odremontowanego już, tutaj nie powiem ładniej czy brzydziej parku na kwadracie, no ale widzę tu jakiś tam powiedzmy zamysł. No i no przykro, że to jest tylko 4, bo to w takim mieście dużym jak Gorzów to brzmi aż, nie wiem, czy śmiesznie, czy strasznie, no ale 4 kamienice to i tak więcej niż żadna, więc... Cieszmy się z tego, co mamy.
Ja pamiętam, że jak były remontowane właśnie na Mieszka Pierwszego ten ciąg kamienic, to tam był koszt, tam było 10 kamienic remontowanych, ale to były tylko elewacje i tam wyszło mniej więcej około 100 tysięcy na elewację. Tak średnio, więc to są naprawdę...
A są też inne programy, które...
Jest Mieszkać Lepiej, dużo wspólnot
więc,
się na to...
Więc to nie, to mówimy tylko o tym przypadku tych 4 kamienic, nie jest tak, że to są jedyne, tak, dokładnie.
Z dotacji konserwatorskiej.
To zabrzmi trochę groteskowo, ale tak sobie myślę, co by było, gdyby w 1945 roku Landsberg nie został zniszczony i tyle kamienic. Ocalało, ile było. Przemysław Granat, proszę.
Cieszą w końcu ruchy podjęte przez prezydenta miasta w obrębie dotacji dla wspólnot, ponieważ wspólnoty, no jak wszyscy wiemy, nie mają zbyt wiele pieniędzy na tak kosztowne i duże inwestycje. Przykładem mieliśmy kilka miesięcy temu balkon, który niestety, jak tu koleżanka Marta powiedziała, spadł. Na szczęście nikomu krzywda się nie stała. Także cieszy współpraca prezydenta, cieszy współpraca zespołów mieszkalnych. Także działajmy dalej, rozszerzajmy te programy, aby jak najwięcej dotować wspólnoty, tak jak tu powiedzieliśmy o programie Mieszkaj Lepiej. On też pomaga i namawiajmy wspólnoty do składania wniosków i dotowania.
Już jest zamknięty ten program, tak, bo tam już są
przyznane środki.
Umowy, przyznane środki, ale te dotacje konserwatorskie są z roku na rok trochę mniejsze, więc jakby tutaj... A potrzeby większe.
I to była pierwsza część Miejskich Spraw. Radni Rady Miasta, krótka przerwa.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95 i 6 FM.
Powracamy w studio radni Rady Miasta Marta Bejnar-Bejnarowicz, Tomasz Rafalski, Przemysław Granat i kolejne moje pytanie do Państwa. Czy Państwa zdaniem w Gorzowie powinny być wprowadzone ograniczenia w sprzedaży alkoholu, jeśli chodzi o ilość punktów, ograniczone godziny sprzedaży? Jest już przecież ustawa, która daje samorządom takie możliwości i wiem, że na ostatniej sesji taka dyskusja wywiązała się. Teraz rozpoczyna Tomasz Rafalski.
No, z tego co wiem, w Gorzowie ponad 300 punktów sprzedaży z alkoholu. 300 punktów, gdzie można nabyć alkohol.
314, tak? Takie mam informacje.
To jest naprawdę gigantyczna liczba, tak jak tutaj wcześniej rozmawialiśmy. Chyba w niektórych krajach skandynawskich w całym państwie tyle nie ma. To nie jest takie proste, bo byłem też... Mieszkałem przez jakiś czas na wyspach i to również nie jest taka oczywista sprawa zakupić tam alkohol w danym momencie, jak się chce. I muszę powiedzieć, że na zachodzie jest to, w zachodniej Europie jest to dosyć sprawnie rozwiązany problem. Nie ma tam większych burt, nie ma tam żadnych problemów pod sklepami. Policja zajmuje się czymś innym w nocy niż pilnowaniem porządku pod sklepami z alkoholem. A w Polsce, no cóż, jest jak jest. W Gorzowie, tak jak już wspominaliśmy, jest tych punktów całkiem dużo. Uważam, że jakieś działania kontrolne powinny być podjęte. Oczywiście to jest kwestia otwarta, zarówno tutaj mówię o godzinach, jak i o ilości tych punktów z alkoholem, ale niemniej warto zrobić coś z tym, bo jest to problem.
Przemysław Gant.
No to, że możemy kupić w jakimś sklepie sobie alkohol, nie oznacza, że od razu go pod tym sklepem wypijemy i zrobimy rozróbę, łamiąc ławki i wybijając okna u sąsiadów. Sam osobiście uważam, że bardziej powinniśmy skupić się na nauce i takim zdroworozsądkowym spożywaniu tego alkoholu, aniżeli na zakazach. Sami wiemy, jak to wyglądało w Polsce kilkadziesiąt lat temu i pomimo tego braku dostępności alkoholu, mnóstwo ludzi latało pijanych po ulicach. Ciężko było znaleźć trzeźwą osobę. Teraz to się troszkę zmienia. Niemniej jednak sam bym poszedł w stronę edukacji, aniżeli ograniczeń, które by nam tutaj systemowo ograniczały sprzedaż.
Czyli nie ma potrzeby, aby w Gorzowie gdziekolwiek prowadzić jakikolwiek punkt, który daje ustawa?
Gdziekolwiek, jakkolwiek to za dużo może powiedziane. Aczkolwiek skupmy się na edukacji i zdroworozsądkowym podejściu, bo to, że będę miał ochotę sobie kupić piwo i się napić go w piątek o godzinie 23, to nie oznacza, że od razu powybijam okna czy połamię ławki w okolicy.
To jeszcze na chwilę powracamy do Tomasza.
Nie, absolutnie to nie jest skażenie wszystkich ludzi, którzy przychodzą po nocach do sklepów alkoholowych, ale nie zdarza się to. Jest to ciągłe. Zgłaszają się ludzie na dyżurach dla radnych, mówią, że trudno się żyje, że jest głośno. To nie jest tak, że wszyscy to robią, no ale jest w każdym społeczeństwie jakiś odłamek, powiedzmy, ludzi, którzy się niespecjalnie liczą z potrzebami czy chęcią spokoju dla innych mieszkańców i robią to, co robią. No jeżeli zabrać im jakby w jakimś sensie miejsce ku temu, no w jakiś sposób da się przynajmniej odetchnąć mieszkańcom. Już pomijam sam fakt, że z jednej strony samorządy mają walczyć z alkoholizmem, edukować, tak jak mówił Przemek, a z drugiej czerpać korzyści z Korkowego w Gorzowie, które zresztą są wątpliwe, bo kto wie, jakie tam są szkody wyrządzane przez pijanych, jakby szalejących w niedaleko sklepów niektórych ludzi, tak powiedzmy sobie szczerze. A jeżeli trzeba kupić alkohol, naprawdę nie ma chyba z tym problemu, tak? Stacje benzynowe przeżywają oblężenia, jeżeli są zamykane w święta sklepy, więc to naprawdę jest kwestia troszeczkę wysiłku, a na stacjach benzynowych, z tego co wiem, do burt jakoś nie dochodzi.
Dochody z Korkowego, podpowiem, bo pan poruszył, około 3 miliony złotych w Gorzowie. Marta Bejnar-Bejnarowicz.
Według statystyk, które są w badaniach do pobrania, do zapoznania się w badaniach PARP-y, wychodzi na to, że każda złotówka z tak zwanego korkowego to 4 złote wydane później na lecznictwo odwykowe i straty spowodowane przez nietrzeźwych. Czyli można przyjąć, że te 3 miliony owszem do nas wpływają, ale pewnie wiele więcej wydajemy potem na leczenie. A należy pamiętać, że rozmawiamy tutaj o kwestii alkoholizmu, czyli osób dotkniętych tą chorobą. Ja rozumiem, że kolega Przemek, jak kupi sobie piwo wieczorem, to nic nie zrobi i nie będzie rozwalał ławek.
Kto wie?
Albo dwa, właśnie pokazuje, że od razu dwa. Natomiast to nie chodzi o osoby, które nie mają problemu alkoholizmu. alkoholowego, bo sądzę, że ty sobie w Żabce kupisz wcześniej i nie będziesz o drugiej w nocy szedł kupować. Tak, a to, co się dzieje pod sklepami, to widać i to jest rzeczywiście chociażby na Osiedlu Słonecznym mi wielokrotnie było zgłaszane, że po prostu obecność sklepów alkoholowych i mieszkańcy nawet na konsultacjach dotyczących i wyznaczania obszaru rewitalizacji i później na budżecie obywatelskim zgłaszali jedno. Tam, gdzie jest sklep z alkoholem, tam jest ogromny problem. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że alkohol powoduje agresję i jest naprawdę ogromny odsetek. To jest niemal 3/4 z tego, co pamiętam, gdzie czytam wyniki badań. W 3/4 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym jest przemoc. To jest przemoc i wobec siebie dorosłych, i również wobec dzieci. Więc tutaj nie możemy się niestety, nie możemy polegać na naszej podwórkowej mądrości takiej, że jak ja kupię piwo, to ja nie łamię ławek, tylko trzeba patrzeć systemowo na to, jakie my jako społeczeństwo ponosimy koszty związane z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym. Bo to są ogromne koszty i leczenie takiej osoby to nie jest kwestia wysłania do lekarza po poradę, tylko na tym cierpi cała rodzina, na tym cierpią dzieci. To są potem kwestie związane z pomocą społeczną i z kolejnymi pokoleniami, które uczą się od swoich rodziców czy od opiekunów, w jaki sposób należy funkcjonować w społeczeństwie. Więc tutaj popatrzmy na to w ten sposób. Według wytycznych WHO powinien być jeden sklep na minimum 1000 mieszkańców. U nas jest jeden na 270 parę. 273 osoby, tak, tutaj mam wyniki badań przed sobą. Także to jest poważny problem i nie należy do niego podchodzić absolutnie z pułapu nas, jako osób niedotkniętych tym nałogiem.
No to powracamy do Przemysława Granata teraz. Jeszcze raz.
On Przemysław Granat od dzisiaj kupi sobie 4 w Lidlu
i
będzie wychodził.
Do której części chciałbyś wyjść?
Odeprze pan te argumenty? To były konkretne rzeczowe argumenty.
To są wyniki badań.
Badań, także tu ciężko się do nich odpierać. Jeżeli na ulicy Gwiaździstej, tak, czy występuje...
Generalnie Osiedle Słoneczne.
Osiedle Słoneczne, tak. Jeżeli na Osiedlu Słonecznym występuje taki problem i faktycznie mieszkańcy zgłaszają, że w obrębie sklepów, które sprzedają alkohol, występują takowe problemy, to należy się temu przyjrzeć i być może w obrębie tego sklepu, tej ulicy, tej danej dzielnicy wprowadzić takie nakazy. Natomiast wtedy trzeba to do tego podejść jednostkowo, a nie...
Właśnie tak skonstruowana jest ta ustawa.
Odgórnie do wszystkich sklepów.
Tak jest skonstruowana.
Znaczy to gmina ma podjąć decyzję, tak, także jest to do samorządu przerzucone i to wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, bo rzeczywiście jak odgórnie
ktoś... Lepiej będą...
Jeśli jest jakaś gmina, jakaś dzielnica, jakiś sklep szczególnie uciążliwy, można temu zapobiegać, mając taki oręż w postaci tej ustawy.
W takiego przypadku jak najbardziej się zgadzam. Natomiast jeżeli byśmy ustalili, że obcinamy o połowę liczbę...
My powinniśmy o 3/4, żebyśmy spełnili...
Nawet systematycznie, no to...
No ale ze Światową Organizacją Zdrowia naprawdę ciężko jest polemizować i policzyć koszty, jakie my ponosimy związane z, że tak powiem, rozwojem alkoholizmu w Gorzowie, tak? No bo to sprzyja po prostu, jak ktoś jest alkoholikiem.
Pytanie, na co alkoholizm się zamieni wtedy?
Wiesz co, no... Nie wiem, czy to tak zero-jedynkowo działa.
To tyle, jeśli chodzi o miejskie sprawy. Dzisiaj dziękuję Państwu. Marta Bejnar-Bejnarowicz, szefowa klubu Ludzie dla Miasta.
Dziękuję.
Tomasz Afalski, klub Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję.
I Przemysław Granat, klub Gorzów Plus.
Dziękuję serdecznie.
Pozdrawiam Alinę Czyżewską, bo jest w Gorzowie.
Miejskie sprawy. Sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95 i 6 FM.